to nie powiem, że ja tak to odczuwam, czy tak odczuwam. Z kolei ona mi powie o tym, jak ona to odczuwa, jest nam łatwiej po prostu się w tym momencie zjednoczyć.
Tak, to jest bardzo ważne. Dziękujemy bardzo, panie Marku. Tak, odnoszę wrażenie, że udział we wspólnocie, w rekolekcjach bardzo pomaga wam w życiu małżeńskim.
No, to jest nasza droga właśnie. Dzięki temu, w jaki sposób żeśmy doszli do tego punktu, w jakim teraz jesteśmy właśnie. W tej chwili nawet staramy się pomagać innym małżeństwom przez to, w jaki sposób chcemy się odwdzięczyć za to, co nam było dane. Nie?
Dziękujemy bardzo, panie Marku.
Na Bóg zapłać.
Pozdrawiamy również pana Renata. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Podania terminów rekolekcji spotkania małżeńskie. Spotkania małżeńskie to są dobry czas do naprawienia w małżeństwie jakichś problemów, uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I można skorzystać z tych rekolekcji w czasie od 25 do 27 listopada w Częstochowie w Warszawie. W Częstochowie zgłoszenia przyjmują Państwo Anna i Ryszard Zajc, telefon kierunkowy 034 i dalej 361-0092. Powtarzam, telefon 361-0092. W tym samym terminie od 25 do 27 listopada w Warszawie także są Państwo Stańczykowi, przyjmują zgłoszenia kierunek 022. I dalej 643-96-70. Powtarzam, 643-96-70. Od 2 do 4 w Kazimierzu Biskupim.
Grudnia, tak?
Tak, od 2 do 4 grudnia w Kazimierzu Biskupim koło Konina. Są to rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Kupczykowie, kierunek 063 i dalej 245-05-10. Powtarzam, 245-05-10. od 9 do 11 grudnia. Są jeszcze rekolekcje w Jaworznie, w Kazimierzu Biskupim także. To są dla powtórnych związków cywilnych po rozwodzie w Krakowie, w Poznaniu i w Warszawie. No nie wiem, czy teraz podawać ten numer, bo dosyć dużo ich jest. Może
tak, no to może to w rodzinie Radia Maryja w miesięczniku też są podane. Wiem, że ogłaszają się również i w niedzieli spotkania małżeńskie w naszym dzienniku. Drodzy Państwo, kolejna nasza audycja 22 listopada. Temat i będę o dwoje jednym. O tożsamości indywidualnej i małżeńskiej. Temat przedstawił się dr Romuald Jaworski. A 29 listopada państwo Małgorzata i Zbigniew w Trybułowie oraz ksiądz dr Andrzej Prywa poruszą temat wróżby andrzejkowe i co dalej. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu, naszym gościem jest ojciec dr Ksawery Knot z Kapucyn. Ojciec ma swoją stronę internetową, na którą można wejść www.szansaspotkania.net. Powtarzam, www.szansaspotkania.net. Tam jest również podana adres poczty elektronicznej, gdzie można się z ojcem kontaktować. Strona jest bardzo bogata, bardzo dobrze zrobiona. Masę informacji, między innymi na tej stronie właściwie jest cała książka, którą ojciec napisał. Tytuł książki Akt Małżeński, pod tytuł Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem. Można jeszcze próbować znaleźć tę książkę. Wydawnia była w roku 2001, wydawnictwo M, ulica Zamkowa 4, 3301 Kraków. Książka Akt Małżeński. Wydawnictwo M, ulica Zamkowa 4, 3301 Kraków. Zresztą te wszystkie rozdziały prawdopodobnie są na stronie internetowej, bo sobie przedrukowałem tutaj znaczną część dotyczącą właśnie dzisiejszego tematu Świętości Aktu Małżeńskiego. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą audycję w temat Świętość Aktu Małżeńskiego. Nasz gość, ojciec dr Ksawery Knot. Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Warszawy. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę i ojcu Bóg zapłać za dobre słowa. No chciałbym powiedzieć to, co po prostu Pan Bóg mi przez moje życie uświadomił. Jest taka sugestia świętego Pawła, która mówi, że żebyśmy się przemieniali przez doskonalenie naszego umysłu. No i ta sugestia może się wypełnić, jeśli my do tego myślenia zaprosimy rzeczywiście istotę doskonałą, czyli Pana Boga. I również i w tej sferze życia, jeśli tutaj powiedzmy się to dzieje, staramy się to mieć na uwadze, to przeżywanie aktu małżeńskiego ze świadomością Bożej obecności w tym wydarzeniu uwalnia nas od jakiegoś wszelkiego rodzaju nieporządku, który podstępnie się usiłuje zakraść do tej dziedziny życia, tak jak do każdej innej zresztą. I mamy też taką świadomość, że Pan Bóg, oddając do dyspozycji małżonków tą sferę życia, jak zwykle chciał dać małżonkom coś dobrego. I odnajdywanie tego dobra jest właśnie odnajdywaniem Jego samego. I jest w tym, powiedzmy, pragnieniu zjednoczenia z drugą osobą, pragnieniem zjednoczenia z Nim. I można powiedzieć, że Pan Bóg podarował małżonkom taką jakąś jakby przestrzeń transcendentną. Druga rzecz, którą jeszcze też zauważam, że zjednoczenie z Bogiem osiąga się w jakiejś mierze również w momencie, kiedy jesteśmy poróżnieni, bo akt małżeński może być doskonałą płaszczyzną pojednania. Pojednania bez słów, które wiemy, że często są niezgrabne i często są zwodnicze. No i to, co jest powiedzmy jakby konieczne w tej sprawie, to żeby ten kontakt codziennie odnawiać z Bogiem. No i to przez to, co Państwo powiedzieliście. I jeszcze taka dodatkowa rzecz, która też jest w nasze życie tutaj jakby włączona, to warsztaty budowania jedności małżeńskiej, które się odbywają pod patronatem biskupa Majdańskiego z Instytutu w Łomiankach. To może tyle, co mam do powiedzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Krakowa, mam na imię Grzesiek.
Prosimy bardzo.
Jestem 7 lat już po ślubie, także dosyć młodym małżeństwem jesteśmy. Mamy dwójkę dzieci. No i też chciałem się podzielić takim swoim jakimś krótkim doświadczeniem bycia w małżeństwie. No dla mnie to jest osobiście takie odkrywanie właściwie ciągle na nowo, przeżywanie takiej potrzeby budowania więzi, przyjaźni, życzliwości, ciągłej akceptacji siebie nawzajem. No i jakoś przeżywam to małżeństwo właśnie w takim wymiarze jedności, nie? Że ta sfera seksualna jest też bardzo blisko związana właśnie z tym wymiarem więzi między osobami. A jednocześnie ta sfera seksualna też buduje więź, także to jest też niezwykłą rzeczą, prawda, że potrzeba pewnej takiej otwartości, takiej przejrzystości do tego, żeby wejść w taki wymiar zaufania do siebie, żeby to otwarcie na siebie mogło być pełne. No i też jest takie zadziwiające odkrycie takiej rzeczy, która no myślę, że jakimś jest też pewnie darem od Pana Boga, nie tego, że myśmy weszli w to nasze małżeństwo właśnie z takim przekonaniem, że no musi ono być nastawione na to, żeby kochać po prostu, nie, że ta miłość musi być autentyczna. Jak miłość musi być autentyczna, no to nie ma takiej możliwości, żeby wejść w jakąś antykoncepcję, nie? Żeby wejść w co innego niż takie naturalne rozpoznawanie rytmu płodności. I to jest dla mnie właśnie takie mocne doświadczenie tego, że potrzeba pełnego otwarcia na siebie, takiego autentycznego. I to jest dopiero przestrzeń, nie? gdzie ta miłość ma szansę wzrastać. A takim jakimś duchowym odkryciem, to co o czym też była mowa, też w wymiarze seksualnym, to zadziwiające dla mnie było to, co pisze papież w Tryptyku Rzymskim. On tam taki fragment jest, w którym odnosi się do pierwszych rodziców, do Adama i do Ewy. I też mówi o takim wymiarze jedności. I ta jedność też dotyczy jedności fizycznej. I papież, wydaje mi się, że w sposób taki bardzo dosłowny odnosi się też przez analogię do jedności Boga w Trójcy Jedynego. I to jest też taki wymiar, myślę, drogi każdego człowieka, drogi właśnie do wieczności, drogi do takiego spełnienia się właśnie w miłości, nie, ale w byciu z Panem Bogiem już. No i mam takie pytanie też do ojca Ksawerego, bo no jest to temat bardzo, bardzo ciekawy, myślę, dla małżonków, ale no jak ktoś nie szuka, nie specjalnie, prawda, w tym temacie, czy książek, czy czasopism, czy gdzieś nie wybiera się na rekolekcje, no to tak żyjąc po prostu w parafii, chodząc na mszę świętą, no to jest bardzo, bardzo ciężko jakieś te tematy usłyszeć od kapłana, prawda? Nieraz jest takie zapotrzebowanie nawet wśród ludzi do tego, żeby te tematy słyszeć właśnie w kościele bezpośrednio, tam gdzie mieszkają. Jak on się zmyśli, dlaczego tak mało mówi się o tym, chociażby na kazaniach niedzielnych? Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Myślę, że no, jest kilka powodów tego. No i przede wszystkim trudno w czasie homilii, która jest krótka, wejść w ogóle w ten temat. Można by tam ewentualnie delikatnie go ruszyć, ale on jest też na tyle jeszcze nowy w Kościele, że też takie krótkie mówienie o akcie małżeńskim, o całej tej teologii ciała papieża, jeszcze nieznanej powszechnie, i no, byłoby często jakoś tam przyjęte z jakimś dużym szokiem. Ja mam często takie doświadczenie, że na początku mnie małżonkowie słuchają i są jakoś no, zaszokowani i zdezorientowani. Potem dopiero na drugi dzień jakoś zaczynają się oswajać z tym tematem, muszą noc przespać, żeby on jakoś do nich dotarł. Jeszcze są jakoś nieufni i niepewni, a dopiero na trzecim dniu chcą, żeby już im jeszcze mówić jeszcze więcej i pełni są otwarci. Także to też pokazuje, jak ile w Polsce małżeństw musi przejść jakiś taki proces takiego oswojenia się nawet ze słownictwem takim całkiem, wydawałoby się, naturalnym, a ludzkim czy medycznym, a kompletnie nam nieznanym, czy na tym bardziej jeszcze z ambony.
Tak, no bo słownictwo jest na ogół wulgarne.
Nawet, takie wszyscy znają.
Wszyscy znają, ale w takim się nie można posługiwać, tak. Przecież.
A takim nie ma nawet języka wypracowanego, że sami małżonkowie mają trudność mówienia o tych problemach, ale też jak się zaczynają mówić, czy właśnie się dostarczy języka, no to oczywiście już wtedy są w stanie wyrazić to, co czują, to, co przeżywają, dialogować ze sobą. I teraz znowu tego języka nie dostarczymy gdzieś na mszy świętej czy w konfesjonale, bo to jest jakaś problem takiej edukacji szerszej, czasu i przemyśleń, właśnie jakiegoś takiego ustawienia sobie wszystkiego. No i a Kościół nie daje po prostu takich możliwości dzisiaj w tym duszpasterstwie takim parafialnym, masowym. Mnie nigdy jeszcze, no może dwa razy proboszczowie zaprosili, prawda? Natomiast ruch domowego kościoła zaprasza bardzo często. Tam, gdzie są zorganizowani małżonkowie i szukają, tam po prostu jest potrzeba takiego tematu. Znaczy ona jest potrzeba, jest wszędzie, ale myślę też, że kapłani nie interesują się wystarczająco duchowością małżeńską. To dzisiaj są takie czasy, że walka o małżeństwo jest tak ważna, że taki brak zainteresowania jest dla Kościoła jakoś tam szkodliwy. Jest to jakaś nisza niewypełniona jeszcze, której to po prostu olbrzymia praca duszpasterska jest potrzebna wszystkich, a małżonkowie jakby no muszą się, oni muszą brać swoje problemy w swoje ręce i jakoś tutaj rozwiązać. Dlatego na przykład ja mam stronę internetową, gdzie mi małżonkowie, mam nadzieję, że zaczną pisać o swoich doświadczeniach, że z jednej strony jest jakaś treść, język dostarczony, spojrzenie teologa, pewna koncepcja z mojej strony, a z ich strony odpowiedź właśnie konkretnego doświadczenia. I w tym momencie ci, którzy mają internet, będą sobie mogli poszukiwać, czytać, rozważać. I to tego po prostu, tam, gdzie w innych sytuacjach nie ma możliwości dotarcia.
Czy na tych stronach również są podane miejsca i terminy rekolekcji?
Też wszystko.
Które ojciec głosi? To bardzo dobrze, że tam będzie można to znaleźć. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Prosimy bardzo, jest pan na antenie. Kogo witamy?
Tomasz ze Świętokrzyskiego.
Proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie, czy są, jak to się mówi, ojejciu, na przykład są święci, które na przykład Jan Paweł II, na przykład była siostra Teresa z Kalkuty, i na przykład czy z małżonków na przykład małżeństwa, czy małżonkowie są też, powiedzmy, świętymi kanonizowanymi? Ja może przejdę na odbiór. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Niedawno jeszcze Jan Paweł II beatyfikował parę małżeńską. To była pierwsza w historii para małżeńska. Było wielu małżonków, ale indywidualnie beatyfikowanych czy kanonizowanych. Natomiast teraz po raz pierwszy w historii para małżeńska wspólnie była razem wyniesiona na ołtarze.
Przecież mówił o Quattrocich?
No, nie pamiętam dobrze nazwisk.
Małżeństwo Quattrocich.
Ostatnich
No, święta Joanna Molla. No to jako ona.
Jako małżonka. Ona.
No bo mąż jeszcze żyje, mąż Piotr jeszcze żyje.
To jest, może też zostanie, właśnie, bo to jest właśnie pokazana nowa duchowość małżeńska, czy właśnie pełna duchowość małżeńska, że małżonkowie razem się uświęcają i powołanie małżeństwa jest razem dojść do świętości. I teraz w dzisiejszych czasach nam są potrzebne takie pary, które jest pokazane, że można razem w małżeństwie dojść do świętości.
Była taka książka wydana niedawno, Święci Małżonkowie, gdzie autor...
Redaktor Zbigniew Nosowski.
O, Zbigniew Nosowski, Zbięci. Tak. Tak, i tam wyszukał cały szereg małżonków, właśnie świętych, i opisał w poszczególnych rozdziałach. Także można szukać tej książki, Święci Małżonkowie, redaktor Zbigniew Nosowski. Mamy kolejny telefon, tak?
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Andrzej Wachowicz z diecezji koszalińsko-kobrzewskiej, duszpasterz rodzin.
Witamy księdza.
Chciałbym się rzeczywiście włączyć również w tę dyskusję, zwłaszcza, że ojca Knotra poznaliśmy tutaj niedawno właśnie na rekolekcji dla duszpasterzy, dla doradców życia rodzinnego, który wspaniałe rekolekcje prowadzi dla 100 osób. No i faktycznie ten temat świętości aktu małżeńskiego jest rzeczywiście jakimś chyba cały czas tematem tabu. I myślę, że ojciec Ksawery ma niesamowity charyzmat, żeby właśnie o tych rzeczach mówić. I to rzeczywiście jest bardzo potrzebne, zwłaszcza mówią o tym również i małżonkowie z ruchu kościoła domowego. Także bardzo bym chciał, że tak powiem, i podziękować ojcu za odwagę, bo mi się wydaje, że faktycznie trzeba mieć bardzo wielką odwagę, żeby mówić o świętości aktu małżeńskiego, zwłaszcza w momencie, gdy no, jest ta fala, że tak powiem, brutalności, czy takie nieposzanowanie w ogóle i sakramentu małżeństwa, i w ogóle samej sfery seksualności. Miałem to szczęście, że tak powiem, również i pracować nad tym tematem, pisząc mój doktorat o czystości małżeńskiej i no właśnie, która jest może też mało mało rozumiana dzisiaj, że często małżonkowie mówią, że no właśnie jakoś tam czystość przed małżeństwem rozumiemy, ale trzeba być czysty również w małżeństwie, co to znaczy? I mi się wydaje, że tu w jakiś sposób w jakiś sposób zgadzamy z ojcem Ksaweryn, że jest to ta szczególna relacja wyłączności, która również właśnie dotyka sfery seksualnej i aktu małżeńskiego, że no, czystość małżeńska to jest ta jedyna relacja w swoim rodzaju do współmałżonka, która wymaga i szacunku, i miłości, i delikatności, i właśnie tego wszystkiego, co ojciec Ksawery pisze w swojej książce, jak również właśnie wyłączenie tak powiem, i z myśli, i ze słów, i z pragnień po prostu osób trzecich, które by były jakimiś takimi intruzami, że tak powiem, właśnie w budowaniu miłości małżeńskiej, czy to właśnie na tym pomoście duchowym, czy na pomoście psychologicznym, uczuciowym, czy na pomoście, że tak powiem, cielesnym. Także bardzo serdecznie o Ci dziękuję za te słowa i w ogóle no, życzę takiej odwagi w głoszeniu właśnie tej świętości w małżeństwie no, w całej naszej ojczyźnie.
Dziękuję.
Dziękujemy księdzu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Nie będzie Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Słuchaczka z Łodzi. Nie chciałam zadać imienia.
Prosimy.
Chciałam się dowiedzieć, jestem mężczyzną od 10 lat. Chciałam się dowiedzieć, czy antykoncepcja jest grzechem ciężkim. Ja nie stosuję środków żadnych antykoncepcyjnych, ale mój mąż nie chce się zgodzić na naturalne metody. I chciałam się dowiedzieć właśnie, czy wystarczy odpowiedź ogólna w kościele podczas mszy, czy trzeba się odpowiadać z tego?
To jest pytanie, jednak... tak, które Pani zadaje i chce Pani posłuchać odpowiedzi i jeszcze dodatkowo coś się zapytać?
Nie, chciałam powiedzieć, jak to dotyczy obojga małżonków.
Dobrze. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Bardzo istotne i ważne.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No, tutaj mamy jeszcze do rozróżnienia różne warianty, kiedy obydwoje małżonkowie chcą stosować antykoncepcję, czyli tak jak w Pani przypadku Pani nie chce, ale mąż ze swojej strony to stosuje. Pani ma przeciwne zdanie.
Przeczytam Pani taką wypowiedź Piusa XI, właśnie myślę bardzo pasującą do Pani problemu. Wie także doskonale Kościół Święty, że nieraz jedno z małżonków raczej znosi niż popełnia grzech, zezwalając wbrew własnej woli z ważnego na ogół powodu na naruszenie właściwego porządku. Czyli mąż narusza ten porządek, pani nie chce, no ale też jakoś no nie jest rozwiązaniem wstrzemięźliwość nieustanna z tego powodu. Nie wiadomo, kiedy uda wam się jakoś wspólnie porozmawiać i mąż zrozumie, tutaj tą sytuację i jakoś też będzie w stosunku do Pani sumienia bardziej wrażliwy. I w takim wypadku jest ta strona bez winy, właśnie ta znosząca taką sytuację, której się nie zgadza, która ją boli. Nie ma grzechu. Grzech jest, męża. Nawet nie ma grzechu, nawet jeżeli no, współżyją właśnie w taki sposób nieuporządkowany. Byleby starała się drugą stronę, byleby nie zaniedbała obowiązku miłości bliźniego, prawda, czy jakoś kochać męża z jego jakimś myśleniem i z jego może problemami seksualnymi i byle starała się drugą stronę odwieść o grzechu, czyli próbowała coś z tą sytuacją zrobić cierpliwie, z miłością, w czasie. To są znowu z familiaris consortio takie papieża naszego już myśli. To też jest potrzebny czas, żeby taką sytuację uzdrowić, więc że w ogóle nie ma mowy w tym momencie o tym, żeby pani chodziła do spowiedzi i brała na siebie grzech męża.
To znaczy, do spowiedzi na pewno dobrze, jak będzie każdy z nas chodził, ale nie, nawet jak no nie ma, ale z tego się nie musi spowiadać.
No o to chodzi, więc ja nie mówię, żeby pani chodziła do spowiedzi w ogóle, tylko nie jest to pani grzech i nie musi pani brać na swoje sumienie. To jest bardzo pomocne właśnie w takich sytuacjach, bo jak ta sytuacja jakoś tam rozrywa więź między wami. Jedni przeżywają to bardziej boleśnie, drudzy mniej, ale już jest jakimś wielką ulgą i pocieszeniem, że człowiek może mieć dalej czyste sumienie, normalnie chodzić do komunii, pomimo tego, że ten nieład małżeński jest, no i pewnie jakiś czas jeszcze będzie.
I to znaczy również można, korzystając sakramentu spowiedzi, czy w szczególności jak ma się kierownika duchowego, ten problem poruszyć, nie w sensie wyznania grzechu, tylko jakiejś porady, w jaki sposób no, poradzić się kapłana spowiednika, co można by zrobić, żeby ten mąż był bliżej, by zrozumiał. Także to chyba poruszyć można. Tak,
szukać argumentów, czytać, pytać innych małżonków. No w każdym razie właśnie też człowiek szuka, chce rozwiązać problem, no a nie jest łatwy, bo potrzebna jest także druga strona, żeby pożycie seksualne było takie właśnie w pełni czyste, a my mamy tylko ograniczony wpływ na drugiego człowieka, także współmałżonka.
Czas nam się troszkę kończy, ale jeszcze jedno pytanie, bo było tutaj pytanie o antykoncepcję. To znaczy antykoncepcję rozumieją ludzie na ogół, środki różnego rodzaju antykoncepcyjne, ale jeszcze może być współżycie niepełne, gdzie dochodzi do wytrysku nasienia poza drogami rodnymi kobiety, jest stosunek przerwany tak zwany i też niektórzy uważają, że to nie jest grzech i że z tego się nie należy spowiadać. Co ksiądz?
To jest też zachowanie antykoncepcyjne jako takie jest grzechem, dlatego że rozrywa więź małżeńską. Małżonkowie właśnie w tym momencie zamiast wyrazić sobie więź i właśnie zespolić się razem i przeżyć w pełni spotkanie i jakoś głęboko pragnąc właśnie takiego pełnego współżycia, no wiadomo z racji lęku przed dzieckiem, ale przerywają ten moment i tak pozbawiają się tego, co jest najpiękniejsze w akcie małżeńskim i zamiast być skoncentrowanymi na tym, żeby no właśnie spotkać się sobą i trwać razem w tej jedności, pięknej jedności i sobą się cieszyć, to się koncentrują na tym, żeby w odpowiednim momencie zdążyć przerwać głowopólne jakiemuś napięciu z tego powodu. I już to pokazuje, że ta sytuacja no jakoś tam zrozumiała, że ludzie sobie jakoś tam radzą ze swoim lękiem w ten sposób, ale ona coś im zabiera i właśnie dlatego, że zabiera coś bardzo cennego i pięknego, jest grzechem.
Znaczy to z punktu widzenia więziotwórczego, natomiast z punktu widzenia Bożej obecności i otwartości na życie, w którym Bóg może chcieć małżonków oddać nawet wbrew ich planom, co się przecież zdarza, no to też jest to odrzucenie Bożej obecności, zamknięcie się na dar życia.
Przez to, że jest to akt prokreacyjny w tym sensie nastawienia wewnętrznego. No i to jest właśnie z dwóch stron możemy patrzeć i bardziej popularna jest ta strona od strony prokreacji. Ja osobiście wolę argumentować
od strony więzi. Tak, ale to mówiliśmy akurat o zachowaniach, które no, nie prowadzą do nieba, tylko w drugą stronę. Natomiast to, że akt małżeński może i powinien być święty, to jest wielka radość i dobra nowina dla wszystkich małżonków. Niektórzy, jak widać, nie byli w stanie jeszcze tego wcześniej jakoś dostrzec, że to ta dziedzina może być również dziedziną, gdzie zbliżamy się do Pana Boga i to właśnie razem i możemy Go za to chwalić i dziękować Mu. Również Ojcu dziękujemy. Nasz gość, ojciec dr Ksawery Knoc, będzie jeszcze z nami modlił się modlitwą na zakończenie dnia.
Dziękuję. Bóg zapłać za wysłuchanie.
podaję informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin w okresie zwykłym. Hymn Kres Nadejdzie Jasności z pierwszego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971 w wydaniu skróconym na stronie 1166. Psalmodia czytania i modlitwa z wtorku w tomie czwartym na stronie 983 w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa. Witaj Królowo Matko Miłosierdzia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Stańmy przed Panem Bogiem w rachunku sumienia. Możemy dzisiaj oddać Panu Bogu wszystkie małżeństwa i patrzeć się, czy idziemy ku Panu Bogu, czy w małżeństwie jest realizowany ten piękny zamysł Pana Boga. Co jest tym, co przeszkadza, by urzeczywistniła się ta wielka tajemnica, prawda o małżeństwie, żeby małżonkowie odkryli, kim są rzeczywiście przed Panem Bogiem i do jakiego pięknego życia ich Pan Bóg powołał. Które to są grzechy, które niszczą więź małżeńską, osłabiają ją, ściągają małżonków na jakieś niższe poziomy wspólnego życia. Prośmy Pana Boga za te wszystkie grzechy. Zmiłuj się nad nami, Boże, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenika i głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Prosimy Cię, Boże, napełnił tej noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez-padole. Przez orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Dziękujemy bardzo za współtworzenie tej audycji, kolejnej naszej audycji. Dziękujemy naszemu gościowi, ojcu doktorowi Ksaweremu Krancowi. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać za zaproszenie.
Z drugiego końca Polski przyjechał do nas. I temat, który dziś poruszaliśmy, świętość aktu małżeńskiego, ustalaliśmy na początku września. A dzisiaj takie akurat kwestie są aktualne w Polsce. I kwestia właśnie zapłodnienia in vitro, czy ono może być uznane, czy nie może być uznane. Kwestia świętości życia jeszcze przed narodzeniem. A my tutaj mówimy właśnie o tym, że to jest Boży zamysł. I oby ta dobra nowina o miłości Pana Boga do nas, który nie po to daje prawa, żeby nad nami się znęcać i uniemożliwić nam radosne życie, ale właśnie tylko dzięki zachowaniu Bożych praw możemy być szczęśliwi. I to nie tylko teraz, ale i w wieczności. To jest coś wspaniałego, prawda? Ojcze.
No, odkrywamy właśnie te tajemnice, które są w Panu Bogu do odkrycia.
I dzięki Niemu możemy tą radość przeżywać już teraz. Już teraz.
To takie partycypowanie w niebie. Przedsionki nieba są otwarte.
Drodzy Państwo, przypominam stronę internetową, na której można zapoznać się jeszcze z wieloma tematami, które ojciec Ksawery Knoc poruszał choćby w swojej książce. www.szansaspotkania.net. Te słowa szansa spotkania są pisane jednym ciągiem. I zapraszamy na kolejną audycję za tydzień. Temat i będą dwoje jednym. O tożsamości indywidualnej i małżeńskiej. Tym razem z punktu widzenia psychologa. I naszym gościem będzie ksiądz dr Romuald Jaworski. I do kolejnego wtorku.
Żegnają się z Państwem Elżbieta.
I Leszek. Dziękujemy jeszcze Jarosławowi, który realizuje tę audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria zawsze dziewica.
Minęła właśnie 23:45.
Wtorek, 15 listopada, skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Rozpoczynamy od informacji ze Strasburga. Parlament Europejski ogranicza wolność wypowiedzi. Kwestor Parlamentu Europejskiego nakazał demontaż wystawy antyaborcyjnej z terenu parlamentu. Do przepychanek i wyzwisk doszło dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pomiędzy eurodeputowanymi Ligi Polskich Rodzin i parlamentarzystkami z grupy socjalistycznej z powodu zorganizowanej przez Polaków na terenie parlamentu wystawy przeciwko zabijaniu dzieci poczętych. Wystawę zorganizowała Liga Polskich Rodzin wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia. Niestety okazuje się, że europejscy posłowie boją się prawdy na temat zabijania dzieci poczętych. Przechodzimy do informacji z kraju. O niepowoływanie Joanny Kluzik-Rostkowskiej na stanowisko wiceministra do spraw rodziny zaapelowali w liście otwartym do premiera Kazimierza Marcinkiewicza posłowie Ligi Polskich Rodzin. Sprzeciw wobec kandydatury Kluzik-Rostkowskiej związany jest z jej wypowiedzią w sprawie ochrony prawnej poczętego dziecka opublikowanej w jednym z tygodników, w którym przyznała m.in., że jest zwolenniczką metody in vitro. Kluzik-Rostkowska podtrzymała swoje stanowisko, opowiadając się również za stosowaniem środków antykoncepcyjnych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych i ma zająć się utworzeniem urzędu antykorupcyjnego. Jak zapowiedział premier, z tym projektem rząd zapozna się w przyszłym tygodniu. Rząd przyjmie autopoprawkę do projektu budżetu na przyszły rok 30 listopada, tak by jego pierwsze czytanie w Sejmie mogło się odbyć 7 grudnia, poinformował premier Kazimierz Marcinkiewicz po posiedzeniu rządu. Ministerstwo Finansów obecnie pracuje nad ostateczną wersją autopoprawki. Na razie pewne jest, że deficyt w 2006 roku wyniesie około 30 miliardów złotych, co zapowiedział premier w swoim exposé. Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy o prokuratorii generalnej. Prawo do zasiłku rodzinnego powinno być uzależnione od sytuacji rodziny, a nie od sposobu, w jaki rozlicza ona podatek, orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Przepis narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz ochrony rodziny w trudnej sytuacji materialnej, orzekł Trybunał. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny zakazał dzisiaj organizacji planowanego na 19 listopada w tym mieście Marszu Równości z udziałem homoseksualistów. Jak poinformowała rzeczniczka prezydenta Anna Szpytko, marsz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia prywatnego i publicznego w znacznych rozmiarach. Dlatego prezydent podjął decyzję o zakazie jego organizacji. Były prezes telewizji publicznej Robert Kwiatkowski był dziś przez 2 godziny przesłuchiwany w prokuraturze apelacyjnej w Białymstoku jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy procesie legislacyjnym rządowej nowelizacji ustawy medialnej. To druga część tego śledztwa dotycząca wątków związanych z raportem Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie afery Rywina. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia budowę systemów informatycznych dla administracji celnej, poinformował wiceprezes NIK Jacek Jezierski. Z kontroli przeprowadzonej przez Izbę w drugim półroczu 2004 roku wynika, że z naruszeniem przepisów m.in. o zamówieniach publicznych i finansach publicznych nieistniejący już Główny Urząd Ceł oraz Ministerstwo Finansów wydały na informatyzację służb celnych ponad 12 milionów złotych. Już podczas pierwszej zmiany kontyngentu wojsko wiedziało o nieprawidłowościach przy przetargach z Iraku, zeznał jeden z oskarżonych w tzw. aferze Bakrzyszowej, cywilny ekonomista pracujący w polskim kontyngencie w Iraku Wojciech S. W wyjaśnieniach złożonych dziś przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie Wojciech S. przypomniał, że Centralna Grupa Wsparcia i Współpracy Cywilno-Wojskowej działająca w Iraku dzieliła jedynie 30% otrzymanych od Amerykanów środków, Pozostałe 70% według niego rozdysponowano w mniej cywilizowany sposób. Część pieniędzy z projektów pomocy dla Iraku miała zasilać wojskowe służby informacyjne. A oto doniesienia z zagranicy. Minister spraw zagranicznych Polski Stefan Meller wyraził nadzieję, że jeszcze podczas jego obecnej wizyty w Moskwie ustalona zostanie data spotkania polskich i rosyjskich ekspertów weterynaryjnych oraz fitosanitarnych, co utoruje drogę do rozmów ministrów rolnictwa Polski i Rosji. Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, zatwierdziło wieczorem projekt ustawy o przedłużeniu na 3 miesiące stanu wyjątkowego, co ma pozwolić na wygaszenie zamieszek na biednych przedmieściach Paryża i innych miast, a także w samych miastach. Izrael i Autonomia Palestyńska porozumiały się w kwestii przejść na granicy palestyńskiej Strefy Gazy. Przejście w Rafah, które zostanie otwarte 25 listopada, będzie kontrolowane przez służby graniczne Egiptu i Autonomii, przy czym po stronie palestyńskiej stacjonować mają też obserwatorzy z Unii Europejskiej. Jednocześnie ma się rozpocząć budowa portu w Gazie oraz nawiązane zostać mają rozmowy w sprawie odbudowy lotniska w tym mieście. Organizacja Narodów Zjednoczonych zarzuciła armii irackiej dowodzonym przez USA siłom okupacyjnym w Iraku, że w zeszłym miesiącu podczas operacji zbrojnych na zachodzie kraju naruszyły prawo międzynarodowe, aresztując lekarzy i zajmując placówki medyczne. Centralna Komisja Wyborcza w Azerbejdżanie anulowała z powodu fałszerstw wyniki wyborów parlamentarnych z 6 listopada w 4. z rzędu okręgu wyborczym. Partie opozycyjne, które już dwukrotnie demonstrowały w stolicy Azerbejdżanu Baku, domagając się powtórzenia wyborów, kolejną manifestację zapowiedziały na czwartek. Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Za uwagę dziękuję Państwu. Jarosław, z Panem Bogiem.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ochrona życia niepoprawna politycznie. Wystawa pod tytułem Życie i dzieci w Europie ukazuje między innymi dzieci w różnych fazach życia oraz fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II i Świętej Matki Teresy z Kalkuty na temat wartości życia i rodziny. Lewicowi posłowie do Parlamentu Europejskiego próbowali zniszczyć wystawę zainstalowaną w Strasburgu z inicjatywy Ligi Polskich Rodzin i Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Parlament Europejski cenzuruje wystawę piętnującą tak zwaną aborcję. Lewicowi demoralizatorzy mogą prezentować wszystkie wygodne im poglądy, nie zważając na to, że ranią one czyjeś uczucia religijne, sieją zgorszenie, gdy jednak znajdą się ludzie, którzy stają w obronie życia najniewinniejszych istot na ziemi. Wolno tylko demoralizować? Pyta jutrzejszy nasz dziennik. Informacje o przygotowywaniu prowokacji wobec Zbigniewa Wassermana pojawiały się jeszcze przed nominacją na stanowisko koordynatora do spraw służb specjalnych. Dzień świstaka. Jutro w naszym dzienniku. O zamknięciu rosyjskich granic dla polskiej żywności z Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, rozmawia w naszym dzienniku Robert Popielewicz. Czekamy na oficjalną odpowiedź. Czytam w naszym dzienniku. Słyszymy z ust posłów, polityków określenie moherowe berety, ubliżające słuchaczom Radia Maryja, pełnoprawnym obywatelom Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. W mediach jest to rzecz haniebna, karygodna i niedopuszczalna. Nie może być obywateli pierwszej i drugiej kategorii, stwierdza w naszym dzienniku ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Nabierzcie ducha i podnieście głowy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oh,